Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz jego zastępczyni, pani Katarzyna Filipiak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dużo się dzieje ostatnio, dlatego że generalnie MOPR jest taką instytucją, która ma bardzo dużo scedowanych na sobie obowiązków. Między innymi ostatni dodatek węglowy. W tej chwili już wiemy, że tych wypłat nie będzie w przyszłym tygodniu.
No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że najprawdopodobniej tych wypłat w przyszłym tygodniu nie będzie. Pomimo zapewnień ze strony rządowej, zapewnień z Urzędu Wojewódzkiego, że środki dostaniemy zgodnie z zapisem ustawowym, czyli w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku będziemy mogli zrealizować świadczenie, no niestety nie możemy z tego zobowiązania wywiązać się, gdyż środków nie ma.
Ile osób czeka na ten dodatek w Słupsku?
Aktualnie mamy przyjętych ponad 2600 wniosków. Przyjmujemy wnioski od 16 sierpnia. W pierwszych dniach wpływało około 200 wniosków dziennie. Więc zakładając, że 30-dniowy termin ustawowy na wypłatę, no to codziennie od dzisiaj właściwie powinniśmy wypłacać świadczenia dla około 200 osób, czyli jakieś 600 tysięcy złotych dziennie.
Ogólnie będzie ponad 7,5 miliona już teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę te wnioski, które zostały złożone.
Dokładnie tak. Mówimy tutaj o milionowych wydatkach. Szacujemy, że tych wniosków może wpłynąć nawet 6 tysięcy, a więc łączna kwota świadczeń do wypłaty to może być nawet 18 milionów złotych.
To jest jedna rzecz, którą się zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale ma też taką funkcję opiekuńczą i tutaj akurat pani Katarzyna Filipiak jest specjalistką od tych wszystkich kwestii pieczy zastępczej. Ostatnio MOPR otrzymał duże dofinansowanie, będzie realizował programy właśnie dedykowane ludziom, którzy są związani z pieczą zastępczą. Co to za programy?
Udało nam się zdobyć dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt o nazwie Sprężyna. W ramach tego projektu jeszcze bardziej wzmocnimy zakres wsparcia kierowany do rodziców zastępczych, do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, jak i dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych naszych słupskich. Mówimy o mieszkańcach Słupska. W ramach tego projektu mamy możliwość dodatkowo sfinansowania kolejnych korepetycji, wsparcia psychiatry, wsparcia psychologa, sfinansowanie konsultacji u stomatologa, u dietetyka, innych specjalistów, lekarzy, dzieci będą mogły jeździć na wycieczkę, rodziny zastępcze również na weekend z dziećmi i tymi przebywającymi w pieczy, jak i swoimi biologicznymi. Więc tak naprawdę przez kolejnych 9 miesięcy będziemy finansować kolejne działania, ponieważ już realizujemy projekt Pomorski Dzieciom i tam również łącznie udało nam się zdobyć 700 tysięcy na takie wsparcie miękkie. W ramach tego projektu jest to kwota niespełna 400 tysięcy, więc tak naprawdę do czerwca przyszłego roku nasze rodziny mają możliwość korzystania z różnych szkoleń, właśnie działań dla dzieci, rozwijania ich pasji, hobby, bo w ramach tych projektów możemy finansować różne zajęcia dodatkowe, jak taekwondo, wyjścia na basen, czy chociażby naukę tańca. Myślę, że teraz, jak tylko któraś z rodzin zastępczych zgłasza się do nas i pyta, czy jest możliwość sfinansowania, to tak, mówimy, jak najbardziej jest możliwość. Dysponujemy wieloma narzędziami, z czego bardzo się cieszymy i myślimy, że to na pewno ułatwi rodzinom zastępczym pełnienie tej funkcji, jak i udzielanie wsparcia właśnie naszym dzieciom w placówkach. No i dodatkowo w ramach obu projektów mamy możliwość sfinansowania działań dla naszych wychowanków, którzy opuścili pieczę zastępczą. Finansujemy kursy prawa jazdy. Ostatnio zgłosiła się wychowanka, która chciałaby zrobić kurs na doczepianie rzęs, stylizacji paznokci.
Taki na czasie bardzo.
Bardzo na czasie. Tak naprawdę odpowiadamy na ich potrzeby. Oni muszą odnaleźć się na lokalnym rynku pracy, a my zrobimy wszystko, żeby im w tym pomóc, więc no, spotkania z doradcą zawodowym, właśnie kursy zawodowe, kurs prawa jazdy jest bardzo tutaj powszechny, jest duże zainteresowanie. Jak najbardziej już finansujemy, a teraz dzięki nowym środkom będziemy finansować te kursy dla większej grupy osób.
Tych rodzin zastępczych w Słupsku jest ponad ponad setka, ale to jest dalej mało z tego, co wiem.
To jest nadal bardzo mało. Setka rodzin to tak naprawdę są w większości rodziny spokrewnione w postaci babci, dziadka. Rodziny niezawodowe, czyli zazwyczaj jest to ciocia, wujek. Natomiast rodzin zawodowych, właśnie tych, których nam bardzo brakuje, mamy raptem 9. W tych rodzinach przebywa około 35 dzieci, w tych 9 rodzinach. Mamy 2 rodzinne domy dziecka, ale potrzeby są ogromne. Na ten moment nie mamy ani jednego miejsca w naszych zawodowych formach pieczy, więc jak przyjdzie nam umieścić dziecko do 10 roku życia, to tak naprawdę na terenie Słupska nie mamy gdzie. Bardzo się tego obawiamy, robimy wszystko, staramy się robić wszystko, żeby promować rodzicielstwo i jak najbardziej, jeżeli ktoś tylko jest chętny, to zapraszamy do kontaktu z nami. W październiku ruszamy z kolejnym szkoleniem dla rodzin zastępczych niezawodowych, przy czym żeby zostać rodziną zawodową, trzeba przejść 2 szkolenia, które również są przez nas finansowane. Nikt nie musi oczywiście opłacać tego kursu. No i jeszcze co ważne, udział w tym kursie nie jest jakby jednoznaczny z tym, że rodzina musi przyjąć dziecko. Rodzina dopiero po kursie ma prawo przemyślenia i podjęcia ostatecznej decyzji, czy chce zostać tą rodziną zastępczą zawodową. I jak najbardziej zachęcamy i będziemy robić wszystko, żeby te rodziny nowe wspierać, pomagać. Więc jak tylko ktoś jest chętny, to zapraszamy do kontaktu.
Czym się tak naprawdę różni rodzina zawodowa od tej niezawodowej?
Rodzina niezawodowa ma możliwość przyjęcia pod swój dach jedno dziecko, bądź więcej, jeżeli ma taką wolę i chęć. Często i zazwyczaj rodziną niezawodową jest rodzina biologiczna danego dziecka, czyli właśnie ciocia, wujek, dalsza ciocia, kuzynostwo. Jeżeli rodzice biologiczni zawodzą, to poszukujemy w pierwszej kolejności w gronie rodziny biologicznej osoby chętnej, która przejmie opiekę nad dzieckiem. I taka osoba staje się rodziną niezawodową dla tego dziecka. Rodziną niezawodową może być też obca osoba. Czyli jeżeli mamy panią, pana, którzy stwierdzą, że chcą zająć się jeszcze jednym dzieckiem, chcą pomóc, chcą przejąć tą funkcję, to mają taką możliwość i mogą przyjąć pod swój dach po prostu jedno dziecko, które umieszczone jest w pieczy. Natomiast za tą funkcję nie należy się wynagrodzenie jako takie, ponieważ dotyczy to osób, które są aktywne zawodowo, pracują, może mają swoje dziecko bądź kilkoro dzieci i chcą dodatkowo przyjąć jeszcze jedno dziecko, za które otrzymują odpowiednie świadczenia, czyli świadczenie wychowawcze i świadczenie na utrzymanie tego dziecka. Jest to kwota około 1600 zł na dzień dzisiejszy. Natomiast rodzina zawodowa to jest rodzina bądź osoba, która pełni taką funkcję zawodową, która podpisuje z nami umowę i ta osoba otrzymuje za to wynagrodzenie. Bez względu na to, ile ma u siebie dzieci, otrzymuje stałe wynagrodzenie od nas. I to jest jej praca etatowa. Oprócz tego za każdym dzieckiem oczywiście idą świadczenia i też to jest na każde dziecko 1600 zł. Rodzinami zawodowymi mogą być osoby, które chcą sprawować funkcję dla wielu dzieci, czyli może być to rodzinny dom dziecka, wówczas wynagrodzenie jest wyższe i liczba dzieci jest od 5. Natomiast rodziną zawodową może być osoba, która chce przyjąć pod swoją opiekę na przykład 3 dzieci i również otrzymuje za to wynagrodzenie i na każde dziecko dodatkowo świadczenie.
Wiem, że też często jest takie, że ci rodzice zastępczy, zwłaszcza ci niezawodowi, są tacy trochę nadopiekuńczy dla tych dzieci, które przebywają pod ich opieką i Państwo zaproponowali coś dla tych dzieci, które się muszą usamodzielnić, a które często są pod takim kloszem trzymane, bo już i tak spotkała je wielka tragedia. Zakątek samodzielności działa w Słupsku, super mieszkanie, do którego można przyjść, spędzić czas i nauczyć się obowiązków domowych.
Pracownia samodzielności Zakątek została utworzona właśnie w ramach projektów, a więc całe jej finansowanie, utworzenie, wyposażenie i finansowanie jest pokrywane ze środków zewnętrznych i faktycznie w tej pracowni odbywa się mnóstwo działań. Na ten moment harmonogram jest na maksa zapełniony. W pracowni odbywają się warsztaty dla dzieci. Mogą być to różne warsztaty w zależności od pomysłów pracowników, którzy te warsztaty prowadzą. Mogą być to warsztaty z szycia na maszynie, sadzenie kwiatów, robienie mydełek. Tak naprawdę zakres jest dowolny, szeroki. Wszystko zależy od pomysłów. Mogą być to kulinarne zajęcia. Zapraszamy czasami gości, osoby z zewnątrz, które chętnie chcą się podzielić swoimi pasjami i zainteresowaniami. Natomiast oprócz tego pracownia służy do treningów samodzielności. Odbywają się tam co jakiś czas treningi weekendowe, czyli mamy naszego pracownika, który z czwórką, piątką dzieci może spędzić weekend w pracowni samodzielności i tam uczą się tak naprawdę wszystkiego. Wstawiania pralki, prasowania, zajmują się sprawami urzędowymi, czyli na przykład wypełniają druki. Ostatnio odwiedzili nasze mieszkanie chronione, do którego w przyszłości na przykład też mogą trafić, mogą z niego skorzystać. Uczą się gotowania, pieczenia ciast, robienia zakupów, gospodarowania budżetem finansowym, więc dzieci często dostają do dyspozycji jakiś budżet i muszą go odpowiednio podzielić na cały weekend.
Nie można przeznaczyć większości na jakieś przekąski, chipsy na piątek do oglądania filmu, bo w niedzielę nie będzie obiadu.
Na przykład. Bądź też mają tak gospodarować budżetem, żeby właśnie w niedzielę móc pójść do kawiarni na kawę i ciastko. Więc wszystko zależy od nich, jak oni to zrobią. Mają tak gospodarować budżetem, aby zapewnić funkcjonowanie, tak jak w prawdziwej rodzinie spędza się czas przez weekend bądź w inne dni tygodnia. Ostatnio byli też w kinie, więc tak zagospodarowali budżetem, że starczyło im na bilety do kina. Naprawdę uczą się tam różnych rzeczy i fajnie nam się to sprawdza i mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuować. Oprócz tego zakątek służy nam do spotkań z rodzinami biologicznymi, do dokonywania ocen sytuacji dzieci, do przeprowadzania diagnoz psychofizycznych dzieci, więc tak naprawdę ten zakątek jest oblegany na dzień dzisiejszy. Jest to wspaniałe miejsce, zupełnie z dala od naszej siedziby. Jest to piękne mieszkanie i warunki są naprawdę do tego, żeby dzieci czuły się tam bezpiecznie i dobrze.
To jest naprawdę fajne miejsce. Ja tam byłam robić materiał, on jest do znalezienia na naszej stronie internetowej i tam faktycznie rozmawiam z dzieciakami, które ten pierwszy weekend musiały przeżyć same i jeden chłopiec był tam strasznie, był załamany, że dziewczyny go wykorzystują, bo wszystko musiał nosić, wszystko było na jego głowie i musiał nawet pokroić koperek do obiadu. No właśnie, panie dyrektorze, tutaj mamy mieszkanie, które jest oblegane, a teraz trochę zmiana tematu, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. One mogą się ubiegać o dodatek mieszkaniowy i to jest bardzo duży dodatek mieszkaniowy, ale tych chętnych za dużo nie ma, słyszałam.
Dokładnie tak. Dodatek mieszkaniowy to trochę inne świadczenie, dedykowane jakby wszystkim mieszkańcom naszego miasta, natomiast pani redaktor pewnie miała na myśli program Dostępne Mieszkanie. Nowy program ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wchodzący w pakiet takich dwóch właściwie nowych programów, które służą poprawie sytuacji mieszkaniowej, stworzeniu przestrzeni mieszkalnej pozbawionej barier, co w efekcie doprowadzić ma do podjęcia przez osoby z niepełnosprawnościami aktywności zawodowej, co z kolei doprowadzi do uzyskania pewnej samodzielności. Więc taki jest główny cel obu tych programów.
O jakich środkach mówimy? Jakie to są kwoty?
W ramach programu Dostępne Mieszkanie to są dość duże kwoty. Ich wysokość zróżnicowana jest w zależności od regionu kraju. W Słupsku to dofinansowanie może sięgać nawet 90 tysięcy złotych. I dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy mieszkaniem, które jest zbywane przez osobę niepełnosprawną, a mieszkaniem, które osoba niepełnosprawna zakupuje. Więc dla przykładu, jeśli zbywane jest mieszkanie za 300 tysięcy złotych, a nowe mieszkanie kosztuje 380 tysięcy złotych, to w ramach tego dofinansowania, po spełnieniu oczywiście kryteriów programu, osoba z niepełnosprawnością może dostać tą różnicę, a więc 80 tysięcy złotych.
No właśnie, to jest ten haczyk, bo musimy mieć swoją nieruchomość, którą sprzedamy.
To jest jeden z warunków. Inne warunki tego programu to wiek do 65 roku życia, więc nie jest to program dedykowany seniorom. Niepełnosprawność w stopniu znacznym i konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim. To są te niezbędne warunki, które muszą być spełnione, by móc przystąpić do programu.
Skąd takie małe zainteresowanie tym programem, jak pan sądzi?
Co najmniej dwie takie podstawowe przyczyny dostrzegam. Po pierwsze, gro osób z niepełnosprawnościami niestety nie dysponuje własnym lokalem. Zamieszkuje w lokalach komunalnych, więc nie jest to lokal własnościowy, nie można go zbyć. Jakby to jest ta formalna przeszkoda. A dwa, to chyba czasy. To jest moment, który nie ułatwia podejmowania decyzji, tak istotnych decyzji związanych ze zbyciem mieszkania, z nabyciem kolejnego, z zaciągnięciem kredytu. Więc to ja widzę tutaj te dwie główne przyczyny.
To nie jedyna oferta, że tak powiem, mieszkaniowa, którą zajmuje się MOPR.
To jest drugi program z tego pakietu PFRON-owskiego, program Mieszkanie dla absolwenta. również związane z aktywnością zawodową, skierowany jest już raczej do młodszych odbiorców, do absolwentów. Absolwentem jest osoba, która ukończyła szkołę bądź szkołę wyższą na każdym poziomie w okresie ostatnich 36 miesięcy. I w związku z podjęciem aktywności zawodowej chciałaby tą swoją sytuację mieszkaniową poprawić i zamieszkać w przestrzeni pozbawionej barier architektonicznych. Więc tutaj na myśli mamy zarówno osoby, które do Słupska przyjechały albo chcą przyjechać po zakończeniu szkoły, studiów i z tym miastem wiążą swoją przyszłość zawodową, jak i tych młodych ludzi, którzy dotychczas na przykład mieszkali z rodzicami, natomiast chcą się usamodzielnić, podjąć aktywność zawodową i zamieszkać samodzielnie. W ramach tego programu można liczyć na dofinansowanie do wynajmu mieszkania nawet przez okres 3 lat. W pierwszym roku można oczekiwać dofinansowania do 100%, o ile nie przekroczy to pewnej kwoty, dziś jest to ponad 2000 zł, więc wydaje się, biorąc pod uwagę aktualne ceny wynajmu nieruchomości, że to może w 100% pokryć koszty wynajmu. W drugim i w trzecim roku ta kwota maleje i odpowiednio wynosi 70% i 40%.
To i tak ogromna pomoc, bo tak naprawdę ten wynajem jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza dla takich osób, które dopiero wkraczają w to dorosłe życie i jeszcze do tego są osobami, które są po prostu niepełnosprawne i też niełatwo im przychodzi wiele rzeczy.
To prawda, pamiętajmy, że mówimy tu o niepełnosprawnościach bardzo poważnych, bo program jest przeznaczony dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź w stopniu umiarkowanym, ale to tylko w momencie, kiedy dysfunkcja dotyczy narządu słuchu.
Niestety musimy już kończyć, a myślę, że jeszcze jakbyśmy posiedzieli, to byśmy kolejne 20-30 minut przegadali, bo naprawdę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku ma, tak jak już tutaj było chyba słychać, wiele zadań. Dziękuję Państwu za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy.
Również dziękujemy i jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z naszą ofertą, bo jest bardzo bogata w zakresie różnych usług społecznych i myślę, że każdy może znaleźć tu jakieś wsparcie dla siebie.
Dokładnie tak. Nasza oferta jest bogata, zadań nam przybywa, czasem są nam dokładane, niekoniecznie z tego bardzo się cieszymy, ale staramy się realizować je najlepiej potrafimy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli pan Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz jego zastępczyni pani Katarzyna Filipiak.